Jest godzina 8.40. Słuchają Państwo Poranka Wnet. Marek Budzisz, ekspert do spraw rosyjskich. Znowu przenosimy się za naszą wschodnią granicę. Jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Kto jest mózgiem w Rosji?
To jest pytanie, nad którym głowią się od lat już analitycy. Jedna szkoła mówi, że Władimir Putin wszystkim rządzi, wszystkim steruje, ale są też głosy wcale nieodosobnione, które mówią, że w gruncie rzeczy Putin jest takim symbolem tego systemu, a kierownictwo jest kolektywne. Ja bym powiedział tak, wydaje się, że główny ośrodek to jest Rosyjska Rada Bezpieczeństwa, którą kieruje Putin i to jakby decyduje o jego znaczeniu, o jego udziale, ale to kierownictwo państwowe jest złożone z kilku osób.
W tej Rosyjskiej Radzie Bezpieczeństwa poza prezydentem Rosji kto odgrywa główną rolę? Kto tam jest?
No, sekretarz Rady Bezpieczeństwa, generał Patruszew, to jest przyjaciel i kolega Putina. W większości są tam ludzie o takiej proweniencji jak Putin, czyli byli KGB-ści. To są wysocy oficerowie służb specjalnych. Tam były minister spraw zagranicznych Iwanow, jest również obecny premier Miedwiediew, jest szef wywiadu wojskowego Naryszkin, jest szef FSB Bastrykin, jest Szojgu, minister obrony. To są przedstawiciele resortów siłowych.
I tam powstają te koncepcje geopolityczne rosyjskie i te rosyjskie, teraz można powiedzieć, sukcesy. Bliski Wschód, Afryka.
Tam się na pewno o tym dyskutuje. Na ostatnim spotkaniu Klubu Wałdajskiego, to jest takie gremium analityczno-doradcze, w którym zawsze uczestniczy Putin. Putin sam powiedział, a propos tej wyprawy czy interwencji w Syrii, że w gruncie rzeczy on się przeciwstawił opinii całości kierownictwa i to była jego decyzja. Wszyscy go przekonywali, że to nie będzie dobre posunięcie, że Rosja tam w dłuższej perspektywie przegra swoją batalię, a on uważał, że będzie inaczej i on się tym szczycił, że to on miał rację. Więc to jest różnie. Tamte pewnie głosy się rozkładają w konkretnych sprawach różnie.
Czyli jest Rada Bezpieczeństwa, jest tym mózgiem, a teraz krwioobieg, czyli pieniądze i biznes. Kto jest teraz, przepraszam za takie ogólne pytania, ale to jest tak, że to warto wiedzieć.
Tu mamy kilka poziomów krążenia pieniędzy. Bo po pierwsze, mamy oczywiście cały aparat państwowy i Ministerstwo Finansów i politykę podatkową rosyjską, która w największym skrócie rzecz ujmując sprowadza się do tego, że budżet Federacji Rosyjskiej jest budżetem, który ma nadwyżkę i Rosja od już dłuższego czasu gromadzi znaczne rezerwy.
Mimo cen ropy?
Właśnie na wypadek dalszego spadku cen ropy. Ta nadwyżka dzisiaj jest taka, że według analiz rosyjskich nawet gdyby ropa spadła do ceny $15 za baryłkę, to Rosja 3 lata jest w stanie przetrwać, korzystając z obecnie zgromadzonych rezerw.
Czyli w ogóle Rosja nie jest państwem zadłużonym?
Rosja nie jest państwem zadłużonym. Rosja ma ponad $500 miliardów rezerw.
Na 3 lata?
Tak.
To pierwsza niespodzianka, o której warto pamiętać, bo to określa, bym powiedział, siłę geopolityczną Rosji, te rezerwy, które posiada.
No oni między innymi, oni wcale nie skrywają, w jakim celu te rezerwy gromadzą. No właśnie w takim, żeby być odpornym na jakąkolwiek presję zewnętrzną. I to jest jeden element, czy jeden powód. Drugi powód jest taki, że oni mają doskonałą świadomość faktu, iż ceny ropy na świecie wahają się i po fazie wysokich cen nastąpić może faza niskich cen. Oni chcą się asekurować od wahnięć tego rodzaju. Wszystkie środki powyżej ceny ropy, powyżej ceny 43,5 dolara za baryłkę, wszystkie kwoty, które pochodzą ze sprzedaży ropy naftowej, idą na ten fundusz rezerwowy.
A czy są znane rezerwy złota Banku Rosyjskiego?
Tak, to są bardzo... Rosja ma obecnie po Chinach chyba największe rezerwy złota na świecie.
To w tonach czy w tysiącach ton?
To dokładnej ilości nie pamiętam, ale to są bardzo, bardzo istotne wielkości. Kilka razy wyższe niż Polska na przykład.
Chociaż Polska powiększyła, to na pewno
Polska
kilka razy.
Polska też ma pokaźne rezerwy w tym zakresie.
Ponad 200 ton złota w tej chwili jest w skarbcu Narodowego Banku Polskiego albo w skarbcu któregoś z banków, który przechowuje polskie złoto. To jest jeden obiekt, czyli budżet, ten oficjalny, ale obok tego jest drugi krwioobieg pieniądza.
No są tak zwani przyjaciele biznesowi Putina, czyli wielcy oligarchowie, którzy, no tacy jak na przykład współwłaściciele koncernu gazowego Nowatek, czyli Timchenko i Mikkelson, tak jak Oleg Deripaska, współwłaściciel czy właściciel jednej z największych światowych firm Rusal, zajmującej się aluminium, tak jak bracia Rotenberg, szerzej znani jako główni wykonawcy rurociągów dla Gazprom, ale również tego mostu przez Cieśninę Kerczeńską. To jest dość duża grupa oligarchów rosyjskich, zresztą Putin się regularnie z nimi oficjalnie i też nieoficjalnie pewnie spotyka i to są ludzie, którzy jeśli jest taka potrzeba, też są gotowi świadczyć pewne usługi na rzecz Rosji, choćby finansując to, co się nazywa soft power, czyli rozmaitego rodzaju przedsięwzięcia o charakterze ekspercko-analitycznym, kulturalnym, wymiany studenckiej, tego, co Rosja nie chce albo nie może robić oficjalnie.
I teraz o innej ważnej instytucji, czyli o wywiadzie. Wywiad wojskowy i ostatnie informacje, które można było przeczytać między innymi w Rzeczpospolitej o wykrywaniu kolejnych grup agentów wpływu czy szpiegów rosyjskich na terenie Czech, na terenie Słowacji, czy też na terenie Europy Zachodniej. Te operacje służb specjalnych rosyjskich, czy nawet w Polsce teraz jest afera. Jaka jest ta siła wywiadu? To naiwne pytanie, wiem. Jaka jest siła tego wywiadu rosyjskiego?
To do tego obrazka jeszcze trzeba dodać na przykład wydalenia dyplomatów rosyjskich z Bułgarii, które miały miejsce w tym samym czasie, co w Polsce. I teraz pojawił się w Londynie taki raport, on został opublikowany przez Guardiana, przynajmniej fragmenty jego, czy jakieś przecieki, który mówi o próbach infiltracji partii konserwatywnej przez rosyjski wywiad. Wydaje się, że akcje czy działania wywiadu rosyjskiego są bardzo szeroko zakrojone i właśnie z tego powodu one w ostatnich kilku latach miały kilka dość spektakularnych porażek. Można je wymieniać. To jest nieudana próba zamachu stanu w Czarnogórze. Chodziło o to, żeby nie dopuścić do wejścia Czarnogóry do NATO. To jest oczywiście próba otrucia Sergeja Skripala w Salisbury, ale między innymi również zdemaskowanie agentów, którzy próbowali włamać się do laboratorium WADA oraz do laboratorium w Holandii organizacji zajmujących się śledzeniem broni chemicznej. Ileś tego rodzaju spektakularnych wpadek spowodowało, że jak się wydaje, notowania, tak to określmy, wywiadu wojskowego nieco spadły. Nawet doszło do tego, że Putin, co robił corocznie, nie spotkał się z tak zwanym kolektywem kierowniczym wywiadu w tym roku, co zostało odebrane jako pewną formułę, może nie wotum nieufności, no ale spadku znaczenia. I spodziewane są też zmiany personalne w związku z tym.
To, co jest chyba najważniejsze z punktu widzenia Rzeczpospolitej, to są relacje między Rosją i Białorusią i ta próba inkorporacji Białorusi do systemu rosyjskiego. To nastąpi, czy tak się zdarzy w grudniu, czy też nie?
Myślę, że się na pewno tak nie zdarzy. To znaczy, zamierzenia Rosji są w tym zakresie dość oczywiste. Natomiast ten plan integracji, który został, też warto zwrócić uwagę, on został ujawniony w Rosji, a nie na Białorusi, co pokazuje pewne intencje obu stron. On jest niezwykle ambitny i niezwykle trudny w realizacji. Jest właściwie w dość zgodnej opinii ekspertów, zarówno rosyjskich, jak i białoruskich, jest rzeczą niemożliwą, żeby go implementować w ciągu roku, tak jak to założono. W związku z tym w mniejszym lub większym stopniu będziemy mieli do czynienia z podpisaniem dokumentu trochę fasadowego. Co oznacza tylko przedłużenie wywierania presji ze strony Rosji, głównie ekonomicznej, na władze Białorusi szukanie jakichś innych alternatyw. I władze Białorusi dość intensywnie szukają. No, na przykład podpisały umowę na import 3,5 miliona ton ropy naftowej z Kazachstanu, o czym Rosja nie wiedziała i czym była zaskoczona. Intensywne relacje dyplomacji białoruskiej na linii amerykańskiej, jakby odnowienie tych relacji, też pokazuje szukanie szukanie jakiejś alternatywy. Mówi się o połączeniach komunikacyjnych przez Białoruś, Morza Czarnego z Morzem Bałtyckim, pewnym otwarciu komunikacyjnym na Ukrainę, na porty bałtyckie w krajach nadbałtyckich. No i wreszcie drugie już spotkanie szefa Polskiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego z jego odpowiednikiem generałem Zasiem, no też wskazuje, że Białoruś szuka jakiejś formuły alternatywnej wzmocnienia się czy zrównoważenia tych wpływów rosyjskich. No zobaczymy, co przyniesie wizyta Łukaszenki w Wiedniu, która niedługo nastąpi, no i wybory na Białorusi. Zobaczymy, czy opozycja w większym wymiarze niż do tej pory zostanie dopuszczona do parlamentu.
Kiedy są wybory na Białorusi?
W przyszłym tygodniu.
A kiedy wizyta Łukaszenki w Wiedniu i po co jedzie do tego Wiednia?
W tym samym czasie. No, jedzie po to, żeby otworzyć sobie relacje z Unią Europejską. Tam chodzi też oczywiście o pieniądze, bo Białoruś ma znaczne kwoty do spłacenia. Mówi o zadłużeniu. Rosjanie nie dali tych kredytów. Białoruś zwróciła się do Chin, uzyskała kredyty, ale rozmawia też z państwami europejskimi, z Europejskim Bankiem Odbudowy. No chodzi o pozyskanie i innych źródeł zaopatrzenia w pieniądze, których Białoruś bardzo potrzebuje.
Ale czy to wszystko nie jest o 20 lat za późno?
Oczywiście, to wszystko jest o 20 lat za późno, ale miejmy nadzieję, że jeszcze nie jest wszystko stracone.
Marek Budzisz, ekspert od spraw wschodnich, był gościem Poranka Wnet na zegarze. Ojej, już 8:53.